Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Witam Państwa bardzo gorąco w poniedziałkowy wieczór. Zapraszam do udziału w rozmowach niedokończonych. Najpierw część, kiedy Państwo bardziej słuchacie, a potem już do współtworzenia poprzez Państwa telefony tego naszego spotkania. Drodzy Państwo, jest Bóg. Teologia o istnieniu Boga. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać. Temat bardzo ważny. I z naszym gościem jest nim ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, profesor teologii, profesor Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie, skąd też teraz z nami się łączy. Witamy księdza profesora na naszej antenie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Bardzo nam miło, cieszymy się, że możemy być razem i ten temat podjąć. Księże profesorze, o wierze chcemy mówić, najogólniej rzecz mówiąc, o wierze w Boga. I zacznijmy od takiego pytania.
Czyli też o Bogu.
No przede wszystkim o Bogu, tak. O Bogu chcemy mówić. I stwierdzamy od razu, że On jest. Ale czy światło wiary jest każdemu dostępne? Bo mamy takie czasy, przynajmniej w Europie, że w tych latach coraz różne ankiety pokazują, że w różnych krajach większość społeczeństwa to są ci, którzy w Boga jednak nie wierzą. To jest pewien nowy fenomen, że ta proporcja się, że chrześcijaństwo w Europie, w wielu krajach jest w dużej, w zdecydowanej mniejszości. Czy światło wiary jest każdemu dostępne?
No, tu też w tych statystykach to trzeba by rozróżnić, o czym mówimy, bo możemy mówić o tak w ogóle wierze w Boga pojmowanego różnie w różnych tradycjach i przez różnych ludzi. Możemy mówić o wierze chrześcijańskiej, czyli wierze, która odnosi się, odwołuje do objawienia, które zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Potem jeszcze stopień niżej albo z tego niżej, wyżej, możemy mówić o wierze w Boga, który objawił się w Jezusie Chrystusie, który jest założycielem Kościoła katolickiego, czyli o wierze wyznawaniu Kościoła katolickiego. Także myślę, że jeśli chodzi o ten poziom taki najbardziej ogólny, to wciąż większość ludzi na świecie wierzy w Boga. Oczywiście pytanie, jak go pojmują. W kryzysie pewnym są religie, można by powiedzieć, jakoś tam instytucjonalne. No, Kościół katolicki jest wspólnotą wiary, ale też jest pewną instytucją, pewną organizacją, można powiedzieć, widzialną. I rośnie liczba tych, którzy nie wierzą w to, że jest Kościół czymś dużo więcej niż tylko właśnie jakąś ziemską organizacją. I teraz pytanie, czy światło wiary jest każdemu dostępne? Światło wiary w Boga. Bo oczywiście słowo wiara, możemy je odnosić do różnych sytuacji. Ludzie wierzą lub nie wierzą. Wierzą w jakieś idee, jakieś ideologie, wierzą politykom lub nie wierzą. Natomiast chcemy mówić o wierze w Boga. No, tutaj by się trzeba zastanowić, bo jeśli ktoś mówi wierzę w Boga albo mówi nie wierzę w Boga, to wtedy warto zapytać, o jakim Bogu ty mówisz, bo niektórzy mają w głowie takie idee, takie wyobrażenia Pana Boga, że właściwie to trzeba byłoby im przyznać rację, jeśli mówią nie wierzę w Boga. Trzeba byłoby powiedzieć tak, masz rację, taki Bóg, jakiego masz w głowie, jakiego sobie wyobrażasz, rzeczywiście nie istnieje, bo twój obraz Boga jest zupełnie fałszywy. Czyli czasem tak bywa, że ludzie mają jakieś fałszywe wyobrażenie Pana Boga, fałszywe z ich winy albo z winy samych wierzących, z którymi się zetknęli i mówią, że nie wierzą w Boga. I tutaj w związku z tym powstaje pytanie, jak rozumiemy słowo Bóg, ale o tym może jeszcze będzie tutaj podczas naszego spotkania czas i miejsce, by powiedzieć. No, chodzi nam o tego Boga, który został objawiony w Jezusie Chrystusie, którego spotykamy na kartach Biblii, na kartach Ewangelii, o Boga Jezusa Chrystusa, o Boga, który nie jest jakimś samotnikiem, ale jest Bogiem w Trójcy Jedynym. Jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym. I teraz, no, w takiego Boga wierzy dużo ludzi, ponad miliard, można byłoby powiedzieć, ale przecież ludzi mamy na świecie dużo więcej. Większość nie ma tej wiary, nie podziela tej naszej wiary w Boga w Trójcy Jedynego. Nie podziela z różnych przyczyn. Też dlatego, że po prostu ta nowina do nich w sposób niewystarczający nie dotarła, nie mogła dotrzeć. I teraz tak, Bóg, bo Bóg jest jeden, prawda? Czyli nawet jeśli my mamy różne wiary, różne religie, różne wyobrażenia Boga, to Bóg, który istnieje, jest jeden i ma jedno oblicze. Wierzymy, my chrześcijanie, że jest to oblicze, które objawił nam Jezus Chrystus. Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, jedyny Bóg, to jest Bóg Stworzyciel i Bóg Zbawiciel. Bóg, który stworzył nas od początku dla siebie, to znaczy stworzył nas po to, by móc się nam objawić, i by móc wejść z nami w relację, która będzie trwała wiecznie. Tę wieczną relację nazywamy niebem. Wszyscy ludzie są do tej wspólnoty powołani. Pan Bóg chce zbawić wszystkich ludzi. Nie jest tak, że niektórych predestynuje, jak to niektórzy w przeszłości uważali, do piekła, na potępienie. Chce zbawić wszystkich ludzi. Teraz robi to poprzez swój Kościół, ale też wierzymy, i tak naucza Sobór Watykański II, zbawia w sposób sobie wiadomy, jakby pozasakramentalny, w taki sposób, którego my nie jesteśmy w stanie dostrzec. Także my, chrześcijanie, modlimy się za wszystkich ludzi, i miłosierdziu Bożemu pozostawiamy tych, którzy Boga Jezusa Chrystusa nie znają, albo gorzej, w jakiś sposób, z jakichś powodów go odrzucili. Ale to światło wiary prędzej czy później jest dane każdemu człowiekowi. Być może niektórym dopiero gdzieś tam między tym życiem doczesnym a przyszłym gdzieś Pan Bóg puka do serca i człowiek zdaje sobie sprawę już prawie w tej innej rzeczywistości, że ma do czynienia rzeczywiście z Bogiem, z prawdziwym Bogiem. A zatem wszyscy mamy łaskę wiary, prędzej czy później ta łaska do nas w jakiś sposób dociera, powtarzam, normalnym sposobem jest przepowiadanie Kościoła, ale są też inne sposoby, które Pan Bóg stosuje dla zbawienia każdego człowieka. Ktoś mógłby powiedzieć, że no, skoro Pan Bóg oferuje łaskę wiary wszystkim, to łaska nie jest łaską, bo tak czasem myślimy, że łaska to jest dopiero wtedy, jak jednym jest dana, a innym jest niedana. No, nieprawda. Łaska wiary, nawet jeśli Bóg chce ją dać wszystkim i daje ją w jakiś sposób wszystkim, by mogli odpowiedzieć na jego wezwanie, pozostaje łaską. Tyle, że ta łaska domaga się odpowiedzi. Bóg jest wszechmogący, ale skoro zdecydował w swej odwiecznej wszechmocy stworzyć człowieka, którego zaprasza do wspólnoty miłości, nie traktuje nas jak lalek Barbie, jak jakichś przedmiotów, ale traktuje nas i takimi nas stworzył jako istoty wolne, no to odwiecznie Bóg jakby podejmuje ryzyko. To ryzyko jest takie, że człowiek, chociaż taki marny wobec nieskończoności Boga, może Bogu powiedzieć nie. I to może Bogu powiedzieć nie z niewiedzy. Znaczy ktoś mówi, nie wierzę w Boga, no ale nie ma zbyt dużego światła, nie rozumie, nie wie, pogubił się. Ale może powiedzieć świadomie i dobrowolnie, wiedząc dobrze, co mówi i komu mówi. Wydaje się niemożliwe takie użycie wolności przez człowieka. Jednak Kościół mówi, przestrzega przed tą zatwardziałością serca, która dokonuje definitywnego wyboru życia nie we wspólnocie z Bogiem, ale jakoś poza Bogiem. My nazywamy tę sytuację piekłem.
Takie pytanie mi się nasuwa. Jeśli ktoś, mówił ksiądz profesor o takiej sytuacji, gdzie ktoś świadomie taką decyzję podejmuje, znając Boga, wiedząc, kim jest Pan Bóg, to się jawi takie pytanie, no, nawet na tym poziomie naszym naturalnym, przyrodzonym, jak można nie wybrać tego, co dla mnie jest dobre? Tak? Jak można nie wybrać tego, co jest piękne, co jest prawdziwe, żeby tych kategorii prawdy, dobra, piękna użyć i wybrać coś, co temu zaprzecza? To jest odruch nienaturalny. Mówię to też oczywiście z szacunkiem dla tych, którzy takiego wyboru dokonują, ale próbując to zrozumieć. Jakie tam się dzieją te, nie wiem, procesy decyzyjne w człowieku w takich decyzjach?
No, po pierwsze, Kościół beatyfikuje, kanonizuje, ogłasza świętych i chociaż głosi możliwość potępienia, możliwość takiego wyboru, który nazywamy piekłem, to o nikim, nawet o największych zbrodniarzach, których znamy z historii, nie wypowiedział się, że ten człowiek na pewno będzie potępiony. Także tutaj na szczęście nie wiemy, czy i jak wielu ludzi wybrało tę drogę na wieczność bez Boga. Ktoś powiedział, że niebo polega na miłości Bożej, a piekło też polega na miłości Bożej. Jak to możemy się zdumieć? Ano tak, że w przypadku osób, które wybierają Boga, osób, które wypowiadają w jakimś momencie swojego życia: Boże, pomóż, Boże, zbaw mnie, Jezu, ufam Tobie, które oddają się Bogu pomimo swoich, ale właśnie, albo właśnie dlatego, że czują się słabi i grzeszni, to mogą być ludzie, którzy powiedzą, że nie, bo miłość Boga jest im z jakichś powodów wstrętna. To mocno brzmi, co ja mówię, ale dla kogoś, kto podejmuje taką decyzję, miłość Boga jest tym, od czego chce uciekać. Od czego chce uciekać. I to jest diabelskie. To jest diabelskie. Człowiek jest człowiekiem, diabeł jest diabłem, ale taki wybór jest diabelski, bo mówimy o tym, że człowiek może dobrowolnie i świadomie powiedzieć Bogu nie, ale przecież przed człowiekiem takiego wyboru dokonali niektórzy aniołowie. ten, który był aniołem światłości. Biblia nie mówi, nie tłumaczy, jak to było, jak to się stało, bo tam są różne opowieści apokryficzne też, niektóre bardzo celne, bym powiedział. No ale tak naprawdę nie wiemy, jak to było, ale wiemy, że ten, który był blisko Boga, najbliżej Boga, jeśli chodzi o stworzenia, znał Boga dobrze, powiedział w swojej pysze prawdopodobnie Bogu nie. I niestety to ryzyko, że i ludzie, ktoś z ludzi taką decyzję podejmie, świadomie i dobrowolnie, istnieje.
Czy możemy powiedzieć, że człowiek jest stworzeniem, które jest w sposób naturalny, otwarte na Boga, wrażliwe na to, co nadprzyrodzone? Mamy różne kultury w różnych miejscach świata, które, i to nie mówię tylko o religii chrześcijańskiej, ale różne ludy na różnych etapach rozwoju swojego kulturowego, jakieś formy wierzenia badacze jednak znajdują.
No, święty Augustyn powiedział, że Boże, stworzyłeś nas dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie, bo rzeczywiście to jest tak, że Bóg nas stworzył dla siebie i od początku sensem istnienia każdego człowieka jest bycie w jedności z Bogiem. To nie jest tak, że Bóg nas tak stworzył, a czasem myślimy, że jakoś ten Adam i Ewa tam powstali, no ale miała być dana taka szczęśliwość naturalna, jak to niektórzy teologowie nazywali, no ale zgrzeszyli i wtedy zaczyna się historia zbawienia i przychodzi Jezus Chrystus, Bóg wcielony, aby nas zbawić w odpowiedzi na grzech, ten grzech, który nazywamy pierworodnym i potem te grzechy, które niejako potwierdzały ten grzech pierworodny. Ale Pan Bóg od początku nas stworzył, pomyślał jako tych, którzy mają być w nie jakiejś naturalnej szczęśliwości, ale mają być w wiecznej wspólnocie z Nim. Mnie się bardzo podoba pierwszy rozdział listu do Efezjan, w którym czytamy, że Bóg wybrał nas przed stworzeniem świata, byśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. A zatem naszym początkiem nie jest grzech pierworodny, ale jest to wybranie przez Pana Boga odwieczne. My w pewnym sensie istniejemy wiecznie w Bogu jako pomysł Pana Boga, prawda? I teraz Bóg, myśląc nas od zawsze w ten sposób, potem historycznie objawiając nam tę prawdę, daje nam każdemu i każdej z nas w momencie powstania stworzenia to ziarno, to pragnienie bycia z Bogiem. I my mamy to ziarno w sobie. Tylko że nie jesteśmy jakimiś, jak już mówiłem, przedmiotami czy zwierzętami, kukiełkami, tylko jesteśmy istotami wolnymi, ponieważ skoro Bóg nas stworzył do miłości, to musiał nas stworzyć wolnymi, bo nie ma miłości bez wolności. Nie można nikogo zmusić do miłości. Gdyby Bóg stworzył sobie kogoś takiego doskonałego, fajnego, dobrego, ale jednak nie wolnego, to ta istota tak naprawdę nie byłaby zdolna do miłości, bo na miłość musimy odpowiedzieć również Bogu. I również Bóg tutaj, jeśli choć wszechmogący, jeśli chce zaryzykować i stworzyć kogoś takiego jak człowiek, to jest narażony na to, że zostanie odrzucona. Zatem we wszystkich ludach, we wszystkich kulturach my widzimy to pragnienie Boga, to szukanie Boga, ale też widzimy odrzucanie Boga w imię różnych racji, w imię różnych celów, w imię różnych doświadczeń, czy też jeśli nie odrzucanie Boga, to wybieranie jakichś namiastek Boga, które nazywamy Bogiem. Wybieranie jakichś idolów, a nie Boga prawdziwego.
No właśnie, bo to nie jest tak, że ten, kto nie wierzy w Boga, to w nic nie wierzy. To nie jest tak, że ten, kto w Boga nie wierzy, to w nic nie wierzy, tylko w coś jednak wierzy, tak? Jest, ta przestrzeń jest czymś zapełniana.
No tak, to niektórzy mówią, że właściwie ten, co nie wierzy, wierzy, że Boga nie ma, prawda? I dokonuje stosownych wyborów. Ale to jest tak, to my widzimy dzisiaj, co się dzieje, prawda? Że jak brakuje Boga prawdziwego, to natura nie znosi próżni i w to miejsce wchodzą różne wiary, absurdy, ideologie, gendery, LGBT, klimatyzmy jakieś przesadzone kompletnie i tak dalej, i tak dalej. Bo no, człowiek ma w sobie tę potrzebę jednak zaufania, wiary, wejścia w taką relację, która jakby przekracza czyste rozumowanie. I mówię, jeśli nie ma Boga, nie ma relacji z Bogiem, to zaczynamy tworzyć jakieś relacje z ideologiami, z pomysłami na zrobienie raju tutaj na ziemi.
Czy to szukanie różnych innych form wiary, tak? To, co ksiądz profesor teraz wspomniał, różne sytuacje, które się rodzą, kiedy człowiek Boga nie wybiera. Czy to te sytuacje, czy to nie jest ogólnie mówiąc szukaniem, krótko mówiąc, sensu, że człowiek chce żyć po coś i w imię różnych idei, które uznaje za warte tego, zaczyna żyć. A więc czy to nie jest po prostu szukanie sensu w swoim życiu?
No, zapewne można byłoby tak to nazwać. Ja bardzo lubię zwierzęta, chociaż tutaj na Gregorianie w pokoju no nie mogę mieć za bardzo ani psa, ani kota, ale jakbym gdzieś tam mieszkał w innych okolicznościach, to może bym miał jakiegoś pieska. No i te zwierzaki są milusie, ale między innymi dlatego, że one, chociaż mają czasem taki charakterek, prawda, niektóre kundelki, to one jednak żyją zgodnie ze swoją naturą, która im została dana. I jak są zdrowe, to fajnie reagują, fajnie żyją, fajnie towarzyszą człowiekowi. Nie szukają sensu życia. Zwierzaki nie szukają sensu życia. One żyją zgodnie z naturą i nie mają jakby innego wyższego powołania. Człowiek też jest naturą, też mamy naturę, chociaż ta natura jest dzisiaj coraz bardziej negowana i się mówi, że możemy stworzyć sami siebie na nowo, tak jakbyśmy chcieli, wchodzimy w różne diaboliczne absurdy. Ale człowiek jest stworzeniem, który szuka sensu, to znaczy chce odpowiedzi po co, dlaczego. Dlaczego istnieje? Po co istnieje? Nauki ścisłe odpowiadają na wiele tematów i wyjaśniają nam ten świat, prawda? Natomiast nie są w stanie odpowiedzieć tam na te pytania po co i dlaczego. Poza tym mówię o zwierzątkach i o człowieku. No, człowiek jest istotą, która doświadcza tajemnicy. Znaczy, każdy z nas się rodzi, potem zaczyna być świadomy i ten świat jawi się jako tajemnica. Pytanie o wszechświat, o cały wszechświat. Dlaczego istnieje? Potem pytanie drugie, ja we wszechświecie, kim ja jestem w tym wszechświecie? Ta moja świadomość, czym to jest? Czy to jest jakaś pomyłka, czy wytwór jedynie ślepej ewolucji, czy też coś więcej. No i potem drugi człowiek, relacja miłości. Kolejna, trzecia perspektywa tej tajemnicy. I teraz my próbujemy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czym jest ta tajemnica rzeczywistości. Ja właśnie nazywam Boga, za pewnym teologiem, notabene protestanckim, podoba mi się to określenie Boga, Bóg jako tajemnica rzeczywistości. Znaczy, my słowem Bóg określamy ostateczną tajemnicę rzeczywistości, tego wszystkiego, co jest. Jesteśmy i pytamy o te tajemnice i te tajemnice zaczynamy nazywać Bogiem. O tej tajemnicy mówimy innym, tworzymy religię, tworzymy filozofie religijne. Do tej tajemnicy w szczególnych sytuacjach się zwracamy, ale to, co najważniejsze dla nas, ludzi wierzących, to okazuje się, że nasłuchujemy też, czy ta tajemnica do nas nie przemówiła. I my jesteśmy chrześcijanami dlatego, że uwierzyliśmy, wierzymy, że tajemnica ostateczna rzeczywistości przemówiła do nas w Jezusie Chrystusie. Bóg przemawiał na różne sposoby, jak to czytamy w Biblii, ale ostatecznie przemówił do nas w Jezusie Chrystusie.
Jest tajemnicą Bóg, jak ksiądz profesor mówi, oczywiście tak też wierzymy, że Bóg jest niepojęty. Natomiast też teologia...
Tylko tutaj ważna uwaga, bo jak my czasem mówimy tajemnica, to sobie wyobrażamy, że to jest jakaś czarna dziura, że nic nie możemy z tego pojąć ani zrozumieć. Natomiast tajemnica w tym sensie teologicznym to oczywiście pozostaje jakby czymś, czego do końca rozumem nie jesteśmy w stanie pojąć, ale co oświetla nasze życie, co nie jest jakąś czarną dziurą, ale wręcz przeciwnie, daje nam pewne światło, poczucie właśnie sensu naszego życia, skąd jesteśmy, po co żyjemy, dlaczego żyjemy, ku czemu zmierzamy. A zatem jeśli we mszy świętej mówimy o to wielka tajemnica wiary, prawda, konsekracji, to nie chcemy powiedzieć, że no właśnie coś się wydarzyło, ale nikt nas tego nie rozumie, z tego i nie zrozumie. Oczywiście to jest tajemnica, że Bóg daje nam się w postaci chleba i wina, ale to jest też coś, co oświetla nasze życie, co jest światłem.
Bardziej misterium to słowo by to było adekwatne.
Tak jak z drugim człowiekiem, prawda? My znamy kogoś od lat, kochamy, ale ten człowiek wciąż pozostaje dla nas tajemnicą. To nie jest przedmiot, komputer, samochód, który możemy tak rozebrać, zebrać i właściwie nie ma tajemnicy. Zawsze właśnie jest tajemnica i to jest piękne.
Ale też teologia, czy może bardziej filozofia, też próbuje jakby dotrzeć do Pana Boga jakby troszkę tak od dołu, tak to może powiedzmy. Mam tu na myśli owe sławne drogi tomaszowe. Część może odrzuca, że to już nie te czasy i tak dalej, ale chciałbym tego dotknąć tutaj, bo to jest próba dostrzeżenia, że Bóg jest, wychodząc od tego, co jest dla nas jakoś dostrzegalne, obserwowalne, w samych sobie, wokół nas, w świecie, w którym żyjemy, które wskazują, no coś pokazują pewne te wymiary, o których mówi święty Tomasz. Czy tutaj, na ile to jest droga, która byłaby dzisiaj do zaproponowania, oczywiście na współczesny język przekazana, ale czy to jest jakiś trop?
No tak, dawniej więcej mówiono o dowodach na istnienie Boga. I tutaj tymi dowodami było tak zwanych 5 dowodów świętego Tomasza.
Tak, tak.
I to myślenie filozoficzne, ono jest wciąż aktualne, tylko my żeśmy je troszeczkę zreinterpretowali i słusznie, ale czasem ta reinterpretacja poszła tak dalece, że żeśmy w ogóle te dowody zagubili. To znaczy najpierw trzeba byłoby zauważyć, że słowo dowód może nie jest tutaj najlepsze w odniesieniu do Boga. Stąd niektórzy mówią raczej o 5 drogach świętego Tomasza. Sam święty Tomasz, jak opisuje tam na przykład to swoje, przedstawia to swoje rozumowanie z przyczyny, że wszystko ma swoją przyczynę, a zatem musi być przyczyna bez przyczyny. I mówi, i to nazywamy Bogiem, prawda? Czyli no jakby, nie to, że tutaj mówi, o, udowodniłem Pana Boga, ale jakby tłumaczy ludziom od strony filozoficznej, co mamy na myśli, kiedy wypowiadamy słowo Bóg. Ale teraz powracam do tego pytania, czy no, Boga można udowodnić. To znaczy, Biblia nas poucza, że ze stworzeń możemy dojść do Stwórcy, prawda? I głupi ci, mówi wprost Biblia, którzy pomylili stworzenie ze Stwórcą i stworzeniu oddają cześć. Bo my naszym rozumem możemy, patrząc na ten świat, dojść do Pana Boga, bo przecież zauważmy, jak widzimy, nie wiem, na pustyni jakieś okulary, czy gdzieś w lesie znajdujemy zapalniczkę, proste urządzenie. To nie mamy wątpliwości, że ktoś to zostawił, ktoś to wcześniej zrobił, ktoś to wymyślił, samo się nie zrobiło. A jeśli chodzi o świat, to ku mojemu zdziwieniu wielu uważa, że świat się jakoś tak sam zrobił i dalej robi. Ale znowu powracam, bo takie robię dygresję do tego pytania, czy Pana Boga można udowodnić. No, nie można w tym sensie, że w naukach ścisłych mamy dowód, w matematyce, w fizyce, ale to jest, my dowodzimy jakiejś rzeczywistości skończonej, twierdzeń o jakiejś rzeczywistości skończonej, odnosząc się do jakiegoś systemu, do jakiejś siatki aksjomatów. I teraz, mając pewne aksjomaty, punkty odniesienia, no, udowadniamy jakieś twierdzenie, prawda? I potem mówimy, co należało dowieść, bo nam się wszystko zgadza, wyliczenia, czy też za pomocą eksperymentu udowadniamy coś. Przeprowadzamy różnego rodzaju eksperymenty i możemy taki eksperyment powtórzyć i zawsze wyjdzie nam to samo. Ale Bóg nie jest jakimś przedmiotem, który moglibyśmy umieścić w jakimś systemie, w jakiejś siatce aksjomatów. Bo Bóg jest ponad tym wszystkim. Bóg jest stwórcą wszystkiego, a nie jest elementem jakiejś większej od Boga rzeczywistości, bo nie ma większej od Boga rzeczywistości. Wszystko, co istnieje, zostało stworzone przez Boga z niczego i to my w Bogu istniejemy, żyjemy, poruszamy się, jak mówi święty Paweł. A zatem nie możemy Boga udowodnić w takim sensie, jak udowadniamy różne stwierdzenia z dziedzin nauk ścisłych, ale właśnie możemy przedstawiać pewne rozumowania różnego rodzaju, tak jak święty Tomasz, by uwiarygodnić naszą wiarę, bo ostatecznie wiara jest wiarą, nie opiera się na jakichś dowodach, które zmuszają nasz umysł do przyjęcia Pana Boga i Jego działania wobec nas. Ale ta wiara nie jest oddzielona od rozumu, a zatem rozum może dostarczać pewnych argumentów, by głosić wiarę w sposób wiarygodny, racjonalny, chociaż nie racjonalistyczny. Bo racjonalistyczne to słowo to by oznaczało taki rozum przemądrzały, który właśnie odrzuca wiarę.
Rozum pokazuje, że coś tam jednak może być, czy musi, powinno być, tak? Na przykład.
Dokładnie. To nas stawia w takiej sytuacji, no, że oczekujemy, szukamy odpowiedzi, ale wiemy, że ostateczna odpowiedź to my do niej sami nie dojdziemy. Może nam być dana. I została nam dana. Jak my, chrześcijanie, wierzymy w Jezusie Chrystusie.
Dowód z druhu, żeby jeszcze do tych dróg tomaszowych jeszcze wrócić, to, że mamy zmiany, pytanie o przyczynę tych zmian. Świat, wszystko się zmienia, tak? Mówi Tomasz, skąd to jest, że się zmienia, tak? Dowód z przyczynowości, tak? A więc coś ma swoją przyczynę, to się dzieje wokół nas. Tak?
No dowód z ruchu to jest taki arystotelesowski, bo to Arystoteles mówił o Bogu jako takim
pierwszym poruszycielu,
nieporuszonym, nieporuszanym poruszaczu pierwszym, prawda? No, My, patrząc na ten świat, i święty Tomasz był doskonałym obserwatorem tej rzeczywistości, bo on wychodził od tego, co jest, od rzeczy, nie wychodził, nie tak jak Arystoteles, nie wychodził od jakichś idei, ale wychodził od rzeczy, od natury. I mówił, że no, rzeczy się poruszają w tym świecie, ale wszystko, co się rusza, to się rusza dlatego, bo dostało ten pęd, ten ruch, tę siłę od czegoś innego. I teraz rozumowanie Tomasza jest takie, że w związku z tym no, musi być ten pierwszy element, pierwszy poruszyciel, który sam nie potrzebuje bycia poruszony, prawda? I bo gdyby go nie było, to świat byłby jakoś tak takim łańcuchem absurdalnym, nie tłumaczącym się nigdy. Bo zawsze to byłby jakiś taki nieskończony ciąg, a ten nieskończony ciąg no, byłby dosyć taki diabelski, bez sensu, bez jakiejś właśnie stałej podstawy. No tutaj też jest ten dowód z przyczynowości, Bóg jako causa sui. No wszystko na tym świecie ma swoją przyczynę, prawda? I teraz ostatecznie musi być jakaś przyczyna, która sama nie ma przyczyny. Czy te dowody są dzisiaj przemawiające? No dla niektórych są, dla innych nie są, nawet z wewnątrz filozofii chrześcijańskiej, teologii chrześcijańskiej, katolickiej płyną pewne zastrzeżenia. To sobie przypominam, studiuję tutaj ostatnio prawosławnego teologa Sergieja Bukakowa i on się sprzeciwia tym takim rozumieniu przyczynowym świata, mówi, że stworzenie nie polega na przyczynowości, ale jest czymś innym. Dlaczego? Dlatego, że chcę podkreślić, że Bóg jest jakby ponad tą rzeczywistością. On ją stwarza z niczego. W związku z tym, jeśli Boga chcemy widzieć jako ten pierwszy element tego nieporuszonego poruszacza, prawda, czy tę przyczynę bez przyczyny, która sprawia, że potem mamy ten ciąg różnego rodzaju wydarzeń, to zdaniem Bukakowa, no jednak redukujemy Boga do jakiegoś łańcucha, który jest w tej rzeczywistości, a Bóg jest poza tą rzeczywistością, on ją stwarza. No trochę to może jest trudne rozumowanie, ale tak czuję, że rozumiem. Ale oczywiście pewno święty Tomasz, by tak mu tam Bukaków, prawda, wytłumaczył, może w niebie sobie rozmawiają, to może by się i z tym zgodził, bo rzeczywiście Bóg nie może być zredukowany do niczego, nawet do pierwszej przyczyny w łańcuchu zdarzeń. Ale dlatego powiadam, to nie są jakieś takie ścisłe dowody, bo Pan rozbija wszelkie systemy, prawda, wychodzi ponad te systemy, ale są to pewne rozumowania, które nam pomagają uwiarygodnić to, o czym mówimy z punktu widzenia wiary.
Tak o to pytam, ponieważ tu ksiądz profesor wskazał nam takie jakby motywy wewnętrzne, mówiliśmy o potrzebie sensu, to co człowiek czuje, czy potrzebę kochania, bycia kochanym, to co każdy z nas czuje, takie wewnętrzne, jakieś wskazówki, odsyłacze, wskazujące, że aha, jest ktoś, kto mi nadał ten głód sensu, czy głód miłości. I teraz właśnie te zewnętrzne niejako argumenty, stąd to moje pytanie o te Tomaszowe drogi, oczywiście zachowując język współczesny nam, aby to uczynić bardziej zrozumiałymi. Stąd to moje pytanie dla takiego spojrzenia.
Dokładnie tak, bo jak tak patrzymy na różnego rodzaju definicje Pana Boga, różnego rodzaju określenia, czy też na te tak zwane dowody, to one są dwojakiej natury, albo takiej natury filozoficzno-metafizycznej, które próbują odpowiedzieć na pytanie, dlaczego istnieje coś niż raczej nic, prawda? I potem są to określenia albo rozumowania, które nawiązują do naszego życia i naszej śmierci, czyli takie dowody, rozumowania natury bardziej antropologiczno-soteriologicznej, czyli dotyczące naszego życia, zbawienia, naszego celu, po co, skąd się wzięliśmy i po co istnieje.
Drodzy Państwo, jest Bóg, teologia o istnieniu Boga. Taki jest temat naszych rozmów dzisiaj. Dotykamy tematu fundamentalnego, tematu. Bóg nie jest tematem, ale zagadnienie istnienia Boga, tak to sformułujmy. Temat fundamentalny i teologia, która ma nam w tym pomóc, w rzeczy najważniejszej na świecie. Pomóc w odpowiedziach na pytanie, czy jest ktoś pisany przez duże K. Teologia mówi tak, nie tylko czy, mówi tak, jest ten ktoś. Ten ktoś to jest Bóg. Mówi teologia, jaki ten Bóg jest. O tym też dzisiaj rozmawiamy z księdzem profesorem Dariuszem Kowalczykiem, jezuitą, profesorem teologii z Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Drodzy Państwo, i zapraszam Państwa do rozmów wraz z nami, do Państwa też pytań, czy Państwa też przemyśleń. Przecież to jest coś, co każdy z nas nosi w sercu. Wielu z nas ma za sobą, czy w trakcie, różne odkrycia duchowe, czy wręcz kryzysy wiary, swoje odpowiedzi. Zapraszam, aby też się podzielić, czy zapytać naszego eksperta. To jest ten czas teraz, drodzy Państwo. Numery telefonów do studia przypomnę dla naszych telewidzów, radiosłuchaczy z Polski Północnej. 56 657 0011. Dla Polski Południowej to numer 56 657 0012. Dla użytkowników telefonii komórkowej w naszej rodzinie dwa numery mamy do dyspozycji, jak zawsze 536 6300 oraz 536 6400. Zaś dla naszych telewidzów i radiosłuchaczy dzwoniących z zagranicy 48 56 657 0013 i 48 56 657 0014. Oczekujemy na Państwa głosy. Księże profesorze, nie mówimy, że wiara jest światłem. Pierwsza encyklika Ojca Świętego Franciszka, Lumen Fidei, światło wiary, tak jest zatytułowana. Ale czy współcześnie wiara nieraz nie jest postrzegana jako takie światło iluzoryczne, które przeszkadza w poznawaniu świata? Wiara jako coś, co nam przeszkadza w poznawaniu świata. Taka forma gdzieś niewiary. Czy dzisiaj z tym się gdzieś nie musimy coraz częściej, czy najczęściej konfrontować jako ludzie wierzący?
No to stary problem tutaj się pojawia w tym pytaniu, mianowicie relacji między wiarą a nauką, która pozwala nam poznawać świat. I teraz no, niektórzy mówią, że wiara właśnie w Boga zacienia. No, za bardzo nie rozumiem, dlaczego ateizm miałby rozjaśniać cokolwiek. Myślę, że tu trzeba byłoby się zastanowić, jak my w ogóle poznajemy ten świat. I oczywiście jest poznanie nauk ścisłych. Poznanie nauk ścisłych oparte na matematycznych wyliczeniach, oparte na powtarzalnych eksperymentach. I rzeczywiście ludzkość tutaj dokonała ogromnego postępu. I mamy niebywałe urządzenia, komputery tutaj, teraz o sztucznej inteligencji wszyscy rozmawiamy. Ale przecież zredukowanie poznania ludzkiego do metod, celów i zasad nauk ścisłych byłoby kompletnym absurdem. Przecież nawet w ramach uczelni wyższych istnieją inne wydziały, nie nauk ścisłych, ale nauk, które nazywamy humanistycznymi, prawda? I one już nie mogą z racji swej natury odwoływać się do jakichś powtarzalnych eksperymentów czy do wyliczeń matematycznych. No, jeśli weźmiemy psychologię, socjologię, a nawet ekonomię, prawda, która też się wymyka jakimś tam ścisłym wyliczeniom. Tutaj mamy bardzo różne idee. Dużo zależy od tego, jakie kto ma w ogóle poglądy na to, jak być powinna. Czy też już nie mówiąc o jakimś na przykład literaturoznawstwie, no bo są uczeni, którzy są znawcami literatury, piszą o różnych wielkich dziełach, o Mickiewiczu, o Słowackim i o innych autorach współczesnych, prawda? Teraz metody, jakie stosują, no są zasadniczo inne od metod, jakie stosuje matematyk czy fizyk. A zatem już tutaj widzimy, że poznanie to jest rzecz złożona, którego nie można redukować do metod nauk ścisłych. A potem jeszcze jest poznanie egzystencjalne. Przecież my jako ludzie większość naszych istotnych życiowych decyzji to podejmujemy nie w oparciu o matematyczne wyliczenia. No, jeśli ktoś się decyduje na narzeczeństwo, potem na ślub, na dzieci, to się to opiera na zaufaniu. To nie jest irracjonalne, proszę zauważyć. To ma w sobie, powinno mieć w sobie, chociaż czasem bywa irracjonalne, prawda? To ma w sobie i powinno mieć w sobie dużo racjonalności, ale te decyzje i dalsze decyzje, które się buduje na tej pierwszej decyzji, na tych pierwszych decyzjach, one przekraczają tak normalną, matematyczną racjonalność, bo dotykają zaufania, prawda? Dotykają nadziei. Tak samo no, my żeśmy kiedyś postanowili wstąpić do zakonu jezuitów czy redemptorystów i to nie była decyzja irracjonalna. I teraz, ale przekraczająca pewną taką racjonalność, która pretenduje do jedynej racjonalności, ale nie ma takiego prawa, żeby pretendować do jedynej racjonalności. A zatem widzimy, że czasem ulegamy takim hasłom, takim mitom, które można byłoby streścić w wyrażeniu światopogląd naukowy, prawda? Ja to się nie kieruję wiarą, ja się nie kieruję jakimiś tam mitami, opowieściami, ale światopoglądem naukowym. No, skądinąd wiemy, jakie to były światopoglądy naukowe w przeszłości. Marksizm, leninizm, stalinizm to miała być właśnie ta nauka jedyna i pełna prawda o rzeczywistości. A dzisiaj też mamy takie światopoglądy naukowe, prawda? Te wydziały genderyzmu, te wydziały LGBT, to wszystko, że tam człowiek jak sobie pomyśli, że jest żabą, to jest żabą, jak mężczyzna pomyśli, że jest kobietą, to jest kobietą i tak dalej, i tak dalej. To też się stroi wszystko w piórka jakiegoś światopoglądu naukowego i ponoć Biblia, która mówi, że Pan Bóg stworzył człowieka mężczyzną i niewiastą stworzył go, to byłaby i naukowa, i zacofana, prawda? Jan Paweł II w Fides et Ratio właśnie bardzo kładł nacisk na to, żeby rozumieć poznanie szeroko, by nie ograniczać ideologicznie, arbitralnie zakresu poznania ludzkiego i by być świadomym tego, że są różne sposoby poznania, które są różne i powinny pozostać różne. Nie należy tego mieszać ze sobą, prawda? Ale należy współpracować, czyli teologia może współpracować z filozofią, a obydwie mogą być otwarte na dokonania nauk ścisłych. Czasem są tacy uczeni, którzy pretendują do tego, że oni wiedzą, bo są uczonymi takiej czy innej nauki ścisłej, ale wychodzą poza wymiary swojej nauki, zaczynają filozofować, a nawet teologizować, i to robią dosyć źle, bo bezkrytycznie, bo się na tym tak naprawdę nie znają, a już dawno wyszli z ram swojej dziedziny i robią jakąś filozofię, robią jakąś teologię. Tu mi się przypomina taki Stephen Hawking, no znany już, prawda, teoretyk fizyki, astronomii. No i on tak w jednej z książek, wielki projekt, razem tam ze współautorem, mówi, że właściwie dzisiejsza nauka to jego zdaniem wyjaśnia stworzenie ex nihilo z niczego bez odwoływania się do hipotezy Boga. Czyli to stworzenie z niczego to mogło samo nastąpić. No i mówi, że mamy zero, z tego zera mamy minus jeden i jeden. Także z nicości robi się coś, prawda? Minus i plus i tworzy się w ten sposób rzeczywistość. Mówi o jakiejś próżni, która dzięki właśnie siłom grawitacji zaczyna z siebie jakby tworzyć ten świat, tworzyć cząsteczki, tworzyć materię. Tylko no, tu niestety pokazuje swoją ignorancję filozoficzno-teologiczną, ponieważ ex nihilo to nie jest fizyczna próżnia, bo ex nihilo, to jest nic, to jest rzeczywiście nic. Natomiast w fizycznej próżni to my mamy prawa fizyki, mamy różne falowania, mamy różne siły. I teraz to nie jest nic. To jest wręcz przeciwnie, jak sobie uświadomimy, że dzisiaj współczesna fizyka jakby traci kontakt trochę z materią, a zaczyna mieć kontakt z czymś, co wydaje się wręcz materialne, duchowe. Przypominają się słowa z prologu świętego Jana, na początku było słowo, prawda? Czyli na początku jest informacja, jest coś, co jest rozumne, co stwarza prawa, co daje informacje i wedle tej informacji wszystko się rozwija. Ale skąd ta informacja, skąd te prawa? Same się wzięły z siebie, są odwieczne, niby dlaczego miały być odwieczne?
Tak mi się kojarzy, kiedy
dochodzimy profesor o tym właśnie do tego kogoś, kogo nazywamy Bogiem.
Mamy telefon, zaraz odbierzemy, tylko jeszcze dygresja do księdza słów. Ten zderzacz hadronów, mówimy tam o boskiej cząstce, fizyka, tak, która już takiej nomenklatury używa, boska cząstka, ten punkt pierwszy stworzenia świata, co to było i tak dalej. Ale to tylko taka dopowiedzenie moje, bo mamy już telefon i chcę dać głos naszemu słuchaczowi. Bardzo proszę, halo.
Halo?
Tak, witamy serdecznie
Niech
Pana.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Moje imię Janusz Stanisław Piotr z parafia Świętego Krzyża z Warszawy. Może tak się przedstawiłem, trzema imieniami, ale takie one są. Ostatnie wiadomo z sakramentu bierzmowania. No cóż, temat jest przespaniały i temat, można powiedzieć, rzeka. To nie jeden człowiek, prawda, człowiek się zastanawiał nad tym. Ale teraz ja chciałem powiedzieć, jak ja pojmuję wiarę i w istnienie Boga, no może w taki sposób, że wszystkie religie, prawda, i są kościoły, które istnieją na świecie, ale ta najbliższa mnie i tutaj nam, no to jest nasza wiara katolicka. Kościół, no cóż, Pan Bóg, Jezus Chrystus założył Kościół, a ja go postrzegam w ten sposób, że istnieje już 2024 rok i wyobrażam go sobie jako instytucję, jako wielki baobab, który wyrósł, prawda? Jest nas około miliarda, no to można sobie wyobrazić, jak ta instytucja jest wysoka. no święci budowali drabiny do nieba, no więc to tak można sobie to wyobrazić też. Natomiast wiara jako taka, to może jest drzewo, no ale ono ma gałęzie, ma liście. To ja uważam, że to są, to my jesteśmy właśnie tam, czerpiąc z korzeni, prawda, soki, my jesteśmy tymi gałęziami i tymi listeczkami. A czasem taki listeczek, który, no, Pan Bóg powiedział zresztą, że czyńcie sobie ziemię poddaną, prawda, no więc te, poprzez te nie tylko 2000, ale tysiące lat, filozofowie, prawda, i tak dalej, święci, no, dochodzili do, szukali Boga, no a teraz przecież nauka poszła tak daleko, te poszukiwania, że uważam, że taki jeden z listeczków, bądź kilka, może nawet i tam wysoko teleskop Hubble'a pogłaskać, prawda. Także już jesteśmy tam bardzo wysoko, gdzie widzimy gwiazdy. Pan Bóg, no cóż, stwarzał świat, no tak, no prawie tydzień. A w ciągu dnia, no cóż, stworzył niebo. No więc my tam jesteśmy, widzimy gwiazdy i dość daleko. Sięgamy nie tylko naszej galaktyki, ale chcemy zaglądać i w inne. Poszukujemy gwiazd podobnych do naszych, gdzie naszej Ziemi, gdzie moglibyśmy się odwiedzić, albo takie planety zasiedlić. W związku z tym teraz zastanawiam się nad tym i każdy mógłby się zastanawiać, no i jak długo trwał ten dzień, którym Pan Bóg stwarzał na przykład niebo albo ziemię. Może to są miliardy lat ten dzień. Nie wiadomo, nie odpowiadam na to. Mogę sobie to tak wyobrażać, że to nie było tylko tak jak życie człowieka, że mrugnięcie oka urodził się, no i już go nie ma. Tak jak trawa, prawda, wiatr zawieje i już jej nie ma. W związku z tym tak postrzegam, ale z kolei tutaj żeśmy rozmawiali, że Pan Bóg, no cóż, Pan Bóg jest miłością. Miłością wieczną, prawda? Pan Bóg z nas po to nas stworzył, tak jak ksiądz profesor powiedział, że jeszcze przed stworzeniem, jeszcze przed tym ogromnym wysiłkiem, prawda, swoim, gdzie pracował nad stworzeniem nieba, ziemi, stworzeń, etc., mórz i to ten zamysł, prawda, to my byliśmy tym wielkim zamysłem. I teraz właśnie...
Panie Januszu, i proszę już o puentę, dobrze?
Tak, puenta jest taka, że... No cóż, powiem tak, że ja... Znaczy, no, jest katolikiem jestem, że uważam, że nasza wiara katolicka jest... nasza religia jest przecudowna, przepojona miłością. I to, co jedno chciałem jeszcze złożyć, że poszukiwanie Boga... Chciałbym, tego nie pamiętam jako stworzenie, jako człowiek, gdzie do...
Halo? Halo, panie Januszu? Czy się słyszymy? Chyba się nie słyszymy. Przerwało się nam połączenie. Księże profesorze, tutaj kilka wątków się pojawiło. To drzewo, baobab, tutaj ten obraz.
Mamy listeczkami wielkiego baobabu.
I Hubble'a, bo no, teleskop tam sięgnie, te listeczki jeszcze może pogłaskać gdzieś tam wysoko w górze.
No, tutaj nasz gość mówił o stworzeniu świata, odwoływał się do tego biblijnego opisu, jak to Pan Bóg stwarzał w tydzień, to znaczy 6 dni, a 7 odpoczął. Oczywiście wiemy, że ten opis, on ma na celu jakby oprócz pokazania istoty fundamentu, czyli tego, że wszystko zostało stworzone przez Boga, ma na celu na przykład wprowadzenie pewnego ładu, porządku liturgicznego, kalendarza i tak dalej, i tak dalej.
To nie jest zapis dziennikarski na pewno.
Jakiś symbol, który pomagał narodowi wybranemu rozumieć bardziej siebie i porządkować własne bycie, własne życie. Ale czasem, niedawno czytałem artykuł, już nie pamiętam nazwiska tego profesora astronomii, i on mówi, że bardzo się odnajduje w tym opisie z Księgi Rodzaju, gdzie jest mowa o tym takim pustkowiu, nieładzie na początku i potem jak z tego wszystkiego Pan Bóg poprzez oddzielanie, odróżnianie jednego od drugiego stwarza świat uporządkowany. Właściwie współcześni fizycy, stwierdził ów profesor, to jak pozwalają sobie na takie opowieści o tym, jak to mogło być na początku Big Ben, to w sumie w pewnym sensie jakby powtarzają te główne idee opisu z Księgi Rodzaju. W ogóle tak mi się wydaje, że współczesna fizyka, która stara się mówić o tym możliwym początku świata, to bardzo jakby pasuje do prologu świętego Jana i do opisu stworzenia. Też tutaj nasz rozmówca mówił o tym, że poszukujemy innych planet. Tu się pojawia kolejny ciekawy temat, to można byłoby osobną audycję na ten temat zrobić. No właśnie, czy my jesteśmy jedyni we wszechświecie? Biblia niczego nie sugeruje, jakoby byli gdzieś ludzie czy osoby powołane tak jak my do wiecznej wspólnoty z Bogiem, chociaż może wyglądające jakoś inaczej, gdzieś na innych planetach we wszechświecie. Są różne takie książki na ten temat. Jest taka książka Sparrow, Wrubel i tam jest mowa o tym, że wykryto właśnie taką planetę z cywilizacją istot rozumnych i ONZ dyskutował, inni dyskutowali, a jezuici już budowali statek kosmiczny i zorganizowali misję, ale nie chcę książki opowiadać. Natomiast my czasem sobie tak wyobrażamy, że jeśli są te inne istoty, to my im będziemy musieli głosić Pana Boga Jezusa Chrystusa. Ale być może jest tak, że jeśli są te inne istoty, że są bliżej Pana Boga niż my.
To już wchodzimy w taką sferę dość takich szerokich dywagacji. Faktycznie to na inny chyba program, temat oddzielny. To sobie go zostawiamy na razie, na później. A póki co musimy postawić kropkę w tym momencie, ponieważ nasz czas dobiega końca, niestety, ale ciąg dalszy nastąpi za 2 godziny z niewielkim okładem. O 21:30, księdze profesorze, umawiamy się na kolejne spotkanie, tym razem już w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, bądźcie z nami. Jest z nami dzisiaj ksiądz profesor Dariusz Kowalczyk, jezuita, profesor teologii z rzymskiej Gregoriany. Jest Bóg, teologia o istnieniu Boga. O tym chcemy dzisiaj rozmawiać, o tym rozmawiamy z naszym gościem, z Państwem. Temat jakże ważny, jakże wielu z nas dotykający. Jesteśmy ludźmi wierzącymi. Może nas też słuchają ludzie poszukujący, czy przeżywający różne kryzysy. To jest temat, myślę, dla każdego z nas. Tyle. I tu stawiam kropkę.
Dziękuję i do usłyszenia za 2 godziny.
Dziękuję bardzo. Bóg zapłać. Do usłyszenia. Mówimy sobie nawzajem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.